poważne zobowiązanie, to brzmi trochę wymagająco, ale wiąże się to z tym, że nadchodzą trudne czasy. W drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, powiedziano, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Te trudne czasy miały polegać przede wszystkim na tym, że ludzie mieli mieć źle ukierunkowaną miłość. Mieli być samolubni, to znaczy mieli kochać samych siebie. Tak? Nie bliźniego, nie Boga, ale samych siebie. Dalej. Mieli być bez serca, to znaczy w Grece to znaczy astorgoi, pozbawieni naturalnych uczuć rodzinnych. I widzimy, że coraz więcej takich ludzi jest. Ostatnie przypadki, gdzie rodzice lub matki pozabijały dzieci, są jakimś takim świadectwem tego, że ludzie tracą naturalne uczucia rodzinne. Dalej, co miało jeszcze być z nimi? Mieli mieć źle ukierunkowaną miłość, bo nie mieli miłować tego, co dobre, jak mówi werset 3. I werset 4, mieli miłować więcej rozkosze niż Boga. Jaki miał być skutek takiej postawy, takiej źle ukierunkowanej miłości? Na siebie, na rozkosze, brak miłości właśnie do bliźnich, do bliskich, brak miłości do tego, co dobre. Mieli tylko przybierać pozór pobożności, lecz ich życie miało być zaprzeczeniem jej mocy. Co jest prawdziwą mocą pobożności? Niektórzy by powiedzieli uzdrowienia, mówienie językami, inne rzeczy. Oczywiście to są dary duchowe, rzeczywiście mogą mieć miejsce, ale prawdziwą mocą pobożności jest to, że dowodzimy naszej miłości do Pana Jezusa, do Boga, przestrzegając Jego przykazań, życiem według Ewangelii. Prawdziwa moc pobożności przejawia się w tym, że jesteśmy tacy, jak wierzymy. Po prostu to, co wyznajemy, to jest w naszym życiu. To wymaga naprawdę mocy Ducha Świętego, żeby jak Pan Jezus powiedział, kto mnie miłuje, ten przestrzega moich przykazań. To trzeba mieć naprawdę moc Ducha Świętego, żeby konsekwentnie po chrześcijańsku żyć. I Paweł pisze tutaj, również tych się wystrzega. Takich właśnie obłudników, którzy tylko przybierają pozór pobożności, zachowują pewne formy, modlitwy, pieśni i tak dalej, nawet czytanie Biblii, ale gdzieś to serce już jest daleko od Boga i życie jest zupełnie inne. Paweł pisze, również tych się wystrzegaj. A co to znaczy? Nie chodziło mu o ludzi w świecie, żeby takich się wystrzegał, bo takich było pełno. On mówi o chrześcijanach fałszywych, którzy już wtedy byli w kościele, którzy byli obłudnikami. Żeby na takich Tymoteusz zwracał uwagę. Nie próbował wchodzić w zbyt bliskie relacje, bo mogą go popsuć. I z takich wywodzili się ci, którzy wdzierali się do domu i usiedlali pewne takie naiwne kobiety, nie mówię tu o wszystkich, ale pewien typ kobiet, które były uwikłane w różne porządliwości i które zawsze się uczyły, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogły. I rzeczywiście takie rzeczy są. Były członek zboru ewangelicznych chrześcijan w Toruniu obecnie głosi, że Chrystus nie miał przedludzkiego bytu, że nie jest Bogiem, że nie należy się do Niego modlić, że gnoza jest jakąś drogą dla chrześcijanina. A więc są takie przypadki, że ktoś był w kościele, odszedł i trzeba na takich, naprawdę z dala się trzymać od takich ludzi. I oni nieraz przekonują niektóre naiwne osoby do swoich racji, i mężczyzn, i kobiet. Nieraz przekonują do tego. W każdym razie ich głupota się ujawni wobec wszystkich, bo po prostu daleko nie zajdą w tych swoich staraniach. Bóg ostatecznie pokrzyżuje ich plany i ich służba fałszywa nie przyniesie owocu. A więc widzimy, że będą trudne czasy. Coraz więcej herezji, coraz więcej fałszywych nauk. Będą też w kościele czasem obłudnicy, będą też ludzie źli, ale też i w społeczeństwie będzie coraz większy upadek, coraz większa oziębłość, znieczulica. Będzie trudno się żyło wśród takich ludzi. I jakie jest lekarstwo, żeby się zabezpieczyć przed fałszywymi nauczycielami, przed ludźmi obłudnymi, niewłaściwymi po prostu przykładami? Paweł mówi, lecz ty poszedłeś za moją nauką, w wersecie 10, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami. I tu wymienia, gdzie go one spotkały i mówi: jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. I zapewnia, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą, natomiast ludzie źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich błąd wprowadzając. Co jest zatem zabezpieczeniem, żeby nie upaść w tych trudnych czasach? Na pewno dobre przykłady w Kościele. Potrzebujemy dobrych wzorców. Apostoł Paweł pokazał, że jego nauka, za którą poszedł Tymoteusz, ściśle była związana z jego sposobem życia. Prawdziwa, zdrowa nauka prowadzi do świętego, dobrego stylu życia. I do owocu ducha. Paweł wymienia różne cechy szlachetne, które przejawiał, i do cierpliwości w znoszeniu różnych cierpień, doświadczeń. Oczywiście te doświadczenia mógł Paweł znosić, bo Pan był z nim, ale musiał sam też w tym wszystkim blisko się Pana trzymać. Musiał sam zachowywać bliską więź z Panem i polegać na nim. I każdy z nas jakieś przykrości z powodu swojej wiary prędzej czy później będzie znosił. Ludzie też coraz bardziej są bezbożni, więc musimy się liczyć z tym, że zło ich też nas dotknie. Także dobre wzorce w Kościele są ważne, ale też znajomość Pisma Świętego, która obdarza mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I jak znamy te słowa, całe Pismo jest wszechstronnie użyteczne. Pod każdym względem, żeby nas wykształcić i przygotować do dobrego dzieła. A więc należyty użytek ze Słowa Bożego, w którego centrum jest Ewangelia. Ta prawda o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I drodzy, róbmy należyty użytek ze Słowa Bożego. Nie pozwólmy, żeby to się stało rutyną w naszym życiu, bo korzystanie ze Słowa Bożego pozwala nam oczyszczać nasze umysły, kształtować naszego ducha. I jeśli będziemy myśleli na sposób biblijny, na sposób chrystusowy, we wszystkich dziedzinach naszego życia, to nie damy się porwać jakimś obcym filozofom, obcym poglądom, jakiemuś niezdrowemu duchowi, i też nasz duch wewnętrzny będzie poddany Duchowi Świętemu i nie damy się łatwo wybić, jakoś rozbić przez różne doświadczenia, przykrości życiowe. Będziemy zakorzenieni mocno w Chrystusie, zniesiemy wszelkie trudności. I Paweł mówi dalej, że zobowiązuje przed Bogiem i Chrystusem Jezusem właśnie Tymoteusza, mówi, który będzie sądził żywych i umarłych, Chrystus, na objawienie i królestwo Jego. Zobowiązywał Tymoteusza, odwołując się do wiecznych spraw, do wiecznych osób, do Boga i Chrystusa, ale też do sądu Bożego, do przyjścia Chrystusa, które tu nazwał objawieniem, i do ustanowienia Królestwa Bożego. A więc Paweł zobowiązuje Tymoteusza, odwołując się do wiecznych spraw. I tu wróćmy do tego tematu. Czy my też tak patrzymy na nasze życie? Że choć może nie jesteśmy nikim znaczącym, prowadzimy normalne życie, pracujemy i tak dalej, jesteśmy normalnymi chrześcijanami, to jednak pamiętajmy o tej perspektywie wieczności. Że staniemy przed Bogiem kiedyś. Że Bóg po prostu oceni naszą służbę, Chrystus oceni naszą służbę, nasze życie, i pamiętajmy, żeby być takim obowiązkowym chrześcijaninem, poważnym chrześcijaninem, który podchodzi w ten sposób, że będzie musiał się rozliczyć z tych darów i talentów, z tego czasu, środków, sił, które Bóg nam powierzył. Bóg oceni naszą służbę, nasze życie. I Paweł zaleca Tymoteuszowi: głoś słowo, bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Tymoteusz miał głosić niesfałszowane Słowo Boże. I tak samo starsi, pastorzy mają głosić takie zdrowe słowo i czynić to cierpliwie, poczytamy, z wszelką cierpliwością i w sposób pouczający, z wszelkim pouczeniem. To znaczy, musi to być taki sposób, że nie tylko powie się, że coś jest złe, ale gdzie Biblia o tym mówi, że na przykład jest złe i dlaczego to jest złe, prawda? Jeśli można to wykazać biblijnie. Albo na przykład, dlaczego coś jest dobre? Dlaczego mamy za tym iść? Wyjaśnić, przybliżyć, wytłumaczyć. Aby to nie było rutyną jedynie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby pastorzy byli gotowi głosić czy starsi zdrowe słowo w Kościele czy kaznodzieje? Bo przyjdzie czas, że ludzie sobie sami poszukają nauczycieli, i już jest taki czas, którzy będą mówić to, co miłe dla ucha. Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czy tak jest? Mógłbym wymienić wiele dowodów, że tak jest. Niektórzy na przykład poszli za nauką, jaką jest Ewangelia sukcesu. Głoszą, że każdy chrześcijanin, jak się nawróci, to będzie piękny, zdrowy i bogaty. No, Paweł przed chwilą mówił, ile musiał wycierpieć dla Chrystusa. To nie jest prawdziwa Ewangelia. I niektórzy idą za tym, bo to ładnie brzmi. Konferencje bardzo kolorowe, piękne są organizowane. Ludzie opowiadają, jakie sukcesy odnoszą. I to wszystko jest niby piękne, ale potem ktoś wraca do swego życia i na przykład okresowo nie ma pracy. I w takim zborze, jak trafi do takiego zboru, to nawet mu powiedzą, to ty chyba grzeszysz, że ty nie masz pracy. Bo Bóg każdemu wierzącemu błogosławi. I znałem brata, którego przez rok odwiedzali jego przyjaciele i wyprowadzali z tej fałszywej nauki jak z sekty, dosłownie. Dopiero mu wyprostowali poglądy i zrozumiał, że nie zawsze chrześcijanin będzie zdrowy, nie zawsze Bóg też go uzdrowi, należy się modlić o uzdrowienie, ale nie zawsze tak będzie, że nie zawsze będzie miał powodzenie we wszystkim, a to nie znaczy, że grzech jest w jego życiu. I naprostowali go i potem trafił do normalnego zboru. A więc takich nauk jest więcej. Są takie nauki, że chrześcijanin, zaznaczam chrześcijanin, może się rozwieć i wstąpić w inny związek. Prawda? No, co powiemy o tym, prawda? I niektórzy znajdą sobie takich, którzy jeszcze powiedzą, no tak, oczywiście, że można. Także wiele, są też tacy ludzie, którzy mówią, że nie będzie żadnego piekła, nie będzie żadnej wiecznej kary, że będzie najwyżej zagłada. I to też łechce uszy. Taka przyjemna nauka. A czy przyjemna jest dla nas nauka o piekle? Nie. To jest trudna nauka. Trzeba ją właściwie też mądrze wykładać. Najlepiej przytoczyć fragmenty Biblii. I wiemy, że osobą, która najwięcej mówiła o piekle, była osoba najbardziej kochająca, jaka chodziła po ziemi, najbardziej miłosierna i łaskawa i dobra dla wszystkich, jaką był Pan Jezus. To tym bardziej powinniśmy poważnie przyjąć te nauki i nie przyjmować jakichś innych nauk. Wiele by można wymieniać herezji, które są. Dlatego Paweł zaleca, bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Także przełożeni powinni być gotowi cierpieć dla prawdy, zamiast chlebiać upodobaniom ludzi. Powinni być solidni, rzetelnie wykonywać pracę, czy się komuś spodoba, czy nie. Nie chlebiać jakimś zapotrzebowaniom ludzi, że chcieliby obniżyć poprzeczkę biblijną. Prawda? I Paweł wiedział, że nie jest to łatwa służba i dalej w tym samym rozdziale powiada: Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego, odda mu Pan według uczynków jego. Werset 14. I tu chciałbym trochę historycznie krótko przybliżyć. Aleksander Kotlarz prawdopodobnie był tym, który przyczynił się do drugiego uwięzienia Pawła. Był głównym oskarżycielem, donosicielem. I skrzywdził bardzo Pawła, sprzeciwił się jego słowom i w końcu zaszkodził mu, że trafił do więzienia. Po raz drugi po prostu był aresztowany w cesarskim więzieniu siedział. I niektórzy, to był świecki człowiek, nienawrócony, ale niektórzy bracia nawet nas opuszczą w potrzebie, a niektórzy nawet opuszczą Kościół. Też musimy się z tym liczyć. 10 werset mówi, uchodzi to za najsmutniejszy werset w całym Nowym Testamencie, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. Demas był towarzyszem Pawła. W jednym z innych listów Paweł przekazuje od niego pozdrowienia. Był towarzyszem w służbie misyjnej. Ale potem już miał dość trudów, jakichś ucisków w tej służbie i poszedł do świata. Opuścił Kościół, opuścił brata w potrzebie. I czasami może tak być, że niektórzy opuszczą nas zbór. Być może niektórzy już opuścili i było nam bardzo smutno, ale tak będzie. Niektórzy nas opuszczą. Werset 16 mówi: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Podczas rozprawy apostoła Pawła tam w Rzymie, która była taką wstępną rozprawą, opuścili go chrześcijanie z Rzymu. Wstydzili się, nie przyszli na rozprawę. Jak on się mógł czuć? Prawda? Fatalnie. Ale nie był sam, za chwilę sobie o tym powiemy. I chociaż go ludzie zawiedli, nie zgorzkniał. I drodzy, proszę was, bracia i siostry, nie ulegajmy goryczy, gdy ktoś nas zawiedzie. Jeśli zawiodą nas jedni, nie zamykajmy naszych serc. inni będą wierni. I Paweł był dojrzały. Napisał tak. Zobaczmy werset 11. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Zobaczmy. Apostoł Paweł ma przy sobie lekarza Łukasza, którego nazwał umiłowanym lekarzem. Potrzebował służby tego chrześcijanina. Już był starszym, jak nazwał siebie w jednym z listów, ja stary Paweł. On już był starszy wiekiem. I na pewno też trudy apostolskiej służby dały o sobie znać na jego ciele. I Łukasz był z nim, ale prosił też o Jana Marka, który go kiedyś zawód w służbie opuścił, żeby go przyprowadził, że on będzie też mu potrzebny. Samego Tymoteusza wezwał, chciał się ze swoim przyjacielem jeszcze zobaczyć. Czyli taki mąż Boży, który miał pełnię darów Ducha Świętego, który wskrzeszał umarłych, który czynił cuda, miał świadomość, że potrzebuje innych braci. I my też potrzebujemy innych braci i siostry. Potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy zbudowania te służby ze strony innych. Chociażby i niektórzy nas zawiedli. Paweł też był mądry, bo dbał zarówno o ciało i o ducha. 13 werset, zobaczmy. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Zbliżała się zima i on teraz nie był w areszcie domowym w dobrych warunkach. Był już w lochu takim smutnym, ciężkim, zimnym. I chciał, żeby Tymoteusz przyniósł mu płaszcz. Ale chciał, żeby mu też dał pokarm dla ducha. Coś do poczytania. Właśnie księgi, zwłaszcza pergaminy. Prawdopodobnie księgi Starego Testamentu. I my też powinniśmy dbać i o ciało, i o ducha. Na przykład znałem taką chrześcijankę, trochę, no, można powiedzieć, mającą problemy psychiczne, która oddała swoją kurtkę biednemu i nie miała w czym chodzić, kiedy była bez kurtki w zimę. To nie było zbyt mądre. Dobrze, że się podzieliła, ale Biblia mówi, kto ma dwa płaszcze, niech jeden odda temu, co jest potrzebne, prawda? Więc trzeba dbać o zdrowie, należyte wysypianie się, po prostu odpoczynek, po prostu po trudzie, zdrowa dieta i tak dalej. Kiedyś byłem jednego chrześcijanina, chciał mnie czymś poczęstować, a on mówi, nie mam nic zdrowego w domu, mam tylko chipsy i Coca-Colę. I ten brat się często modlił o uzdrowienie. No gdzie tu mądrość? Więc trzeba mieć zdrową żywność, zdrowe rzeczy w domu, dbać też i o ciało. O należyte ubieranie się i tak dalej, dogrzewanie domu. Więc Paweł też taki mąż Boży, taki duchowy człowiek, ale i o tym nie zapomniał. I my też nie zapominamy. I pamiętajmy też, że Bóg nie zawsze dał uzdrowienie. W 20 wersecie czytamy, chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Taki mąż Boży, który wskrzeszał umarłych. Bóg nie dał uzdrowienia Trofimowi. Miał swój cel. Może miał tam zostać, może miał coś przemyśleć. Johnny Erickson, którą dobrze znamy, jest na wózku, ale więcej błogosławieństwa jest dla świata z jej choroby, z jej kalectwa, niż gdyby była zdrowa. Nie wiem, czy wiem, ona wiele książek napisała, płyt nagrała, wykłady wygłosiła. Może widzieliśmy Nadzieja, to najlepsza rzecz, ten program. Coś wspaniałego. Także i ma fundację, która rozdaje wózki na całym świecie dla ludzi niepełnosprawnych. Więc nie zawsze Bóg uzdrowienie da. Tymoteusz miał używać po trosze wina. Ze względu na swój żołądek i częste niedomagania, Paweł też do mnie uzdrowił. Ale Pan będzie z nami, doda nam sił i zachowa. To znaczy, czytamy, kiedy go wszyscy opuścili Pawła, w 17 i 18 wersecie Paweł mówi, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Choć Paweł był sam, jako jedyny chrześcijanin na sali sądowej, on obronił Ewangelię, bo Pan był przy nim. Możemy się też czasem spotkać z sytuacją, gdzie będziemy sami. Polegajmy na Bogu. A im będziemy starsi, tym może mniej będziemy mieli przyjaciół. Odejdą ci, których mieliśmy jako przyjaciół. Będziemy coraz mniej mieć może znajomych, a coraz wartościowsza będzie więź z Panem. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Mój werset 18. Paweł ufał, że Pan go przeprowadzi. Również przez tą egzekucję. Śmierć chrześcijanina jest często trudną próbą. Nawet ta śmierć naturalna. Ale ktoś, kto jest blisko Pana i jest w stanie to znieść. Przejść przez to. Pan go przeprowadzi. I Paweł w 6 do 8 wersetu mówi, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł już teraz patrzy na swoją służbę jako coś, co minęło, na swoje życie. Że już dobiegł do mety. Po prostu jego czekała tylko egzekucja. Chciał jednak wcześniej spotkać swego umiłowanego Tymoteusza. Chciał jeszcze doznać wsparcia. I my podobnie, ufajmy, że Pan nas nie opuści. On nas nigdy nie opuści. On jest wierny. Dlatego pamiętajmy o tym poważnym zobowiązaniu, żeby dbać o swój stan duchowy. Wzorować się na dobrych przykładach, a dobre przykłady mamy zarówno w zborze, czy w kościele, jak i w postaci książek, biografie na przykład wiernych mężów, czy niewiast bożych. Można czytać o takim na przykład człowieku, jak brat, który miał sierociniec, prawda, w Bristolu, to był brat George Miller, i o innych wiernych ludziach bożych. W Biblii mamy wiele przykładów, więc dobre wzorce, Słowo Boże, to jesteśmy zobowiązani, żeby dbać o swój stan duchowy w obliczu tak wielu zagrożeń, gdzie coraz więcej będzie ludzi obłudnych, złych, niemiłujących tego, co dobre. Zobowiązanie szczególne mają ci, którzy są kaznodziejami, pasterzami, starszymi, żeby zdrową naukę głosić. Nie iść na kompromis, żeby się przypodobać ludziom, cierpieć nawet dla prawdy, zamiast schlebiać upodobaniom niektórych przewrotnych ludzi. Pamiętajmy, że choć niektórzy nas skrzywdzą, choć niektórzy bracia nawet nas opuszczą i opuszczą Kościół, czy bracia, czy siostry, to potrzebujemy służby innych. Jeśli chcemy wywiązać się z zadania głoszenia Ewangelii, służenia Bogu, to potrzebujemy służby innych ludzi, tak jak Paweł, choć taki wielki mąż Boży, prosił o pomoc innych. Musimy dbać zarówno o ciało, jak i o ducha. Jesteśmy całością psychofizyczną. I Bóg nie zawsze da uzdrowienie, ale będzie zawsze z nami, doda sił i zachowa i przeprowadzi przez wszelkie próby. Także pozostańmy wierni Ewangelii, a Bóg na pewno nas nie opuści. Także w krótkim czasie dzisiaj zrobiliśmy tylko taki zwięzły przegląd listów do Tymoteusza. Ja zachęcam do osobistej jeszcze lektury tych listów, a także listu do Tytusa, bo to też jest tak zwany list pasterski skierowany do pasterza w kościele Tytusa, który na Krecie był pozostawiony. I tam jest wiele bardzo praktycznych, wspaniałych wskazówek. Na pewno wyjdzie to nam na dobre. Bóg nam na pewno dopomoże w tym, żebyśmy wierni pozostali Jego nauce. On jest tym najbardziej zainteresowany. Proponuję, żebyśmy oddali Mu teraz chwałę w kilku modlitwach. Może skupmy się na modlitwie, zanim się rozejdziemy, jeszcze podziękujmy Bogu, uwielbijmy Go i prośmy o siłę, o mądrość w dalszej służbie.